Do dzisiaj mamy powiedzenie polegać jak na Zawiszy. Kim był Zawisza Czarny? Oczywiście najsłynniejszym polskim rycerzem. I jego losom poświęcony jest tytuł tygodnia, który Państwu chcemy w tym tygodniu zaprezentować. Najsłynniejszy polski rycerz Zawisza Czarny, jego imię żyje do dziś, był to człowiek, którego słowo znaczyło więcej niż prawo. Ten, który za najwierniejszego giermka wziął syna pokonanego wroga, stawał do walki tam, gdzie nikt już nie miał odwagi walczyć. A ludzie szli za nim, w ogień, pod deszcz, strzał i bezlitosne ostrza. Po śmierć albo po zwycięstwo, ale zawsze za nim. Autor książki o Zawiszy Czarnym, dokładniej Zawisza Czarne Krzyże, to Jacek Komuda, bardzo dobrze znany tym, którzy kochają fantazy. W wyjątkowy sposób, niezwykle umiejętnie, łączy historię i wiedzę o historycznych postaciach z fikcją literacką. Warto się temu przysłuchać w tym tygodniu w Radiu Poznań.
Wydawnictwo Fabryka Słów przedstawia Jacek Komuda. Zawisza. Czarne krzyże. Czyta Roch Siemianowski. Produkcja Audioteka. Jestem Leopold Kekritz von Dyba z woli szpitala Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego Komtur Wodokcen. Powinniście o mnie słyszeć. Dzikie i dalekie jest twoje komturstwo, odciął się kruk. Równie dobrze ja mógłbym mianować się kasztelanem malborskim. Będą o mnie mówić, zawyrokował krzyżak z miłym uśmiechem, jako o pogromcy Piotra Kruka. A wyście wszak brat sławnego Sulimczyka z Garbowa. Zawisza upomni się o moją krzywdę. Komtur uśmiechnął się tajemniczo. Wjeżdżali na rozstaje dróg w Żmudzkiej Puszczy. Stała tu karawana wozów i dwukołowych big, przy której krzątali się krzyżaccy knechci i słudzy w kapturach. Dokąd mnie wieziecie? Diber dał znak podniesioną ręką, aby się zatrzymać. Stanęli przy wozach wyładowanych workami z ziarnem. Doprawdy, bardzo was lubię, panowie Polacy. Tacy z was miłosierni głupcy, że ze świecą szukać drugich. Ot proszę, przywozicie zboże dla głodujących pogan. Jezus Chrystus by płakał. A w zbożu? Pokażcie, proszę. Knechci zrzucali worki z wozu. Rozpruwali je dagami. Z wnętrza wysypało się ziarno, pod którym zabłysła stal mieczy. Czerniały ręczne kusze bez cięciw. Wiem dobrze, że jest was więcej na Żmudzi. Tam, dokąd jedziemy, pogadamy o tych miłosiernych wojownikach i o zbożu. Ile, dla kogo, jakie są tajne znaki i hasła. Pogawędzimy w cieple. Kruk zacisnął zęby. Oblicze miał spokojne, ale pod maską obojętności czuł chłód. Od czoła kolumny narastał tętent kopyt. Nadjeżdżał jeździec w zwierciadlanej zbroi i pekilhubę z szerokim uśmiechem wyrzeźbionym na zasłonie zakrywającej oblicze. Kruk nie chciał nawet na niego patrzeć. — Czas na mnie, komturze! — powiedział Żmudzin niskim, chropawym głosem. — Dotrzymałem umowy! Rozwarł prawą pięść. Nie trudno było domyślić się, co oznacza ten gest. — Zdrajca! — wycharczał kruk. — Przeklęty cały twój ród! Oby wymarł! Oby zgnił! Do końca nie wierzyłem, że go sprzedasz! — rzekł von Dyber, nie zwracając uwagi na słowa jeńca, wesoły i niewinny jak młodzieniaszek w katedralnym chórze. — Ale... Tak, tym razem pan z Garbowa ma rację. Dziś w nocy dopuściłeś się grzechu zdrady. A jak nasz zakon karze zdrajców? Zaraz się dowiesz. Bierzcie go! Pułapka musiała być przygotowana wcześniej, bo strzelcy od razu przystawili kusze do pleców wojownika. Dwaj inni chwycili za ręce z prawej i lewej. Jeździec nie szarpał się, nie krzyczał. Spojrzał w lewo, spojrzał w prawo, prosto na lśniące groty. — Wy przeklęci zdrajcy? Diber uśmiechał się miło jak uniżony sługa, a nie krzyżacki komtur. — Od was się tego nauczyliśmy, poganie. Wczoraj zadałeś cios krukowi.
Jutro poderżnąłbyś gardło mnie. Pojutrze wystawiłbyś na hańbę cały nasz zakon. Co z nim, panie?
Zagadnął jeden z knechtów.
Rzućcie go na drugi wóz, zakomenderował Krzyżak. Z tobą też pogawędzimy, mój ty dziki żmudzinie. Razem z Sulimczykiem będzie wam raźniej i cieplej.
I nagle szarpnął głową, krzyknął, zaświstał przez zaciśnięte zęby. Miejsce kruka na wozie było puste. Po prostu zniknął, ranny, pokrawiony, przecież ledwie się ruszał.
Stać! Krzyknął rozpaczliwie Diber. Gdzie jeniec? Gdzie ten przeklęty Polak? Gdzie kruk?
Tam, tam, panie!
Wskazał jeden z knechtów.
Uchodzi! Za nim!
Krzyżacy zaczęli zawracać konie na ciasnej drodze. Zawadzali o siebie, przepychali się.
Trzask!
Jeden z wałachów kopnął. Ktoś o mało nie zleciał z ciężkiego siodła. Zakotłowało się.
Dalej, dalej!
Wrzeszczał Diber. Kruk uciekał. Pokrwawiony, to unosząc, to opuszczając związane z przodu ręce. Biegł truchtem, choć ciemne plamy latały mu przed oczami. Potem już tylko szedł, półprzytomny, zbolały. Nie dopadli go. Nie musieli. Nagle od strony wozu dojechał doń w galopie zakonny półbrat w dublecie i tunice z krzyżem jak wielkie te. Nie musiał nawet tratować uciekiniera. W przelocie, mijając go i opryskując roztopiony błotem z resztkami śniegu, po prostu zdzielił styliskiem rochatyny przez plecy. Kruk jęknął, runął. Przez chwilę leżąc na pokrytej breją drodze, ruszał rękami i nogami, jakby jeszcze chciał pełznąć. Nie starczyło sił. Z tyłu nadciągała nawałnica. Krzyki, pluskanie kopyt na rozmokłym trakcie. Coraz bliższe i coraz wolniejsze. Zdobycz nie mogła im ujść. A ludzie w białych płaszczach opadli go ze wszystkich stron. Ze złością, z furią zaczęli kopać, tłuc raz za razem, wyładowując gniew za podłą przedwiosenną pogodę, za błoto, za nędzne, żmudzkie drogi, za brak piwa i ciepłej strawy na tej parszywej rejzie. Na szczęście Piotr z Garbowa, zwany Krukiem, już tego nie czuł. Odpływał w dawno minione czasy.